Wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszego wspaniałego programu Rozmowa Kontrolowana. Dzisiaj naszym gościem jest pogromca kamer i routerów, autor bloga, platformy CTF i książki, szef firmy Pentester, trener, prezenter, twórca masowych spotkań, człowiek, dyrygent i orkiestra w jednym. Witamy Michała Sajdaka.
Hey. Cześć Michał.
Hello, hello.
Człowiek, który jak wszyscy tak nie widział fryzjera od dawna.
Tak, przepraszam. Jak ty znajdujesz na to czas w ogóle? Ty robisz wszystko, jesteś wszędzie. Znaczy, nie byłeś jeszcze w mojej lodówce, ale robisz i spotkania, i piszesz, i pracujesz, i prowadzisz firmę, i robisz webcasty, i masz rodzinę. Jak w ogóle, jak?
A wiesz co, niektóre rzeczy nie mam czasu, czyli na przykład fryzjer. Tak stwierdziłem, że za studenckich lat miałem długie włosy i teraz jedyna okazja, żeby je zapuścić, co robię. A pozostałe rzeczy, no rzeczywiście dużo tego jest. To też troszeczkę nie jest tak, że wszystko robię z jedną mocą, bo na przykład długi czas rozwijałem firmę, od jakiegoś roku, może dwóch, troszeczkę w zarządzanie ją oddałem komu innemu i teraz się zajmuję rzeczami, które po prostu lubię, nie? Czyli Sekurak, jakieś nowe pomysły typu streamy. Jakoś na to trochę jest czasu. Jeszcze trochę mam nawet buforu, także uważajcie, bo coś nowego za niedługo wchodzi.
Okej, no to jakby musimy zacząć od tego pytania. Jak to się stało, że ty w ogóle zacząłeś w IT i bezpieczeństwo? Opowiedz nam swoją historię, Michał.
W sumie to jest w pewnym sensie troszkę podobnie jak z Genwelem, bo go słuchałem 2 tygodnie temu chyba. Czyli trochę z przypadku, bo w sumie bardziej siedziałem w programowaniu, w admince, w Linuxie, w tego typu rzeczach, aż to w firmie, w której kiedyś pracowałem, pojawiły się takie tematy security, no i się okazało, kurczę, to jest fajne. Jakby odkryłem w sobie, że lubię bardziej chyba psuć niż tak coś robić i tam dłubać się w te projekty przez rok czy przez coś, później tam efekt z tego różny i jakoś tak to się potoczyło. Czyli trochę z przypadku i to być może po prostu tak jest, że się tego nie da nauczyć, nie wiem, na studiach i sobie powiedzieć tam, nie wiem, w szkole podstawowej czy średniej, dobra, będę tutaj hakerem, nie? I później gdzieś tam zawodowo zostaję. Wydaje mi się, że to jest inna ścieżka, trochę z przypadku cały czas, myślę, że u innych osób też tak jest.
A ile czasu i ciężkiej pracy poświęciłeś na to, żeby być gdzie jesteś? Ile nieprzespanych nocy? Michał, opowiedz nam trochę.
To zacznę od końca, bo generalnie nieprzespanych nocy to zero, bo lubię spać. Wprawdzie chodzę tam późno spać ostatnio i raczej zawsze, ale po prostu lubię spać, bo jak się nie wyśpię, to muszę spać na następny dzień.
To potwierdzamy, bo jak umawialiśmy się z Michałem na ten wywiad, to siedział w piżamie, także tak, możemy to chyba zdradzić.
Tak, już się przebrałem i w sumie tam jeszcze trochę sobie podubałem rzeczywiście. Ile tego czasu? Ciężko powiedzieć, ja to też bardziej patrzę na to, że tego czasu jest dużo, w sensie tak dzień po dniu dłubania, sprawdzania i tak dalej, nie? I to jest chyba ważniejsze niż takie siedzenie, nie wiem ile, 2 miesiące non-stop kolor nad jakimś tematem jest. Ja tak raczej nie robię. Bardziej staram się codziennie coś tam ciekawego sobie podłubać. Nie? Tak trochę ponoć naukom języka polecają. Nie? Troszkę tam codziennie i to jest lepszy efekt niż buch na 2 miesiące nie wiadomo jaki przyrost. Nie? Chociaż też pamiętam takie akcje typu, nie wiem ile lat temu było, może 6, 7, 8, że cały dzień prowadzę gdzieś tam jakieś szkolenie, później wieczorem w hotelu, nie? Później wieczorem, to trzeba zrobić pentesty jeszcze zaległe z całego dnia, mija godzina tam 12, nie no, fajnie się siedzi, nie? Tylko jak też prowadzicie jakieś szkolenia, to wiecie, że to jest jednak wyczerpujące, nie? Cały dzień, a później tam przez trzeba jeszcze naparzać. No i drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty, rzeczywiście to było trochę męczące, nie? Także takie akcje się zdarzały, czy nie wiem, ładowanie auta pod dosłownie sufit jakimiś materiałami szkoleniowymi. Kiedyś to były te szkolenia, że tam jakieś kity takie szkoleniowe, książki grube, ciężkie, tego dużo było, tych routerów, kamer, tutaj ja na kiju. No i się pakowało to auto, gdzieś tam nawet się w niedzielę jechało, później rano w poniedziałek w Warszawie szkolenie. Kurczę, no teraz bym tak po prostu nie dał rady, nie? Trochę, może nie, że się starzeje, ale czas trochę wyluzować.
Zdrowie kiedyś było inne i człowiek był młodszy. Też to trochę odczuwam. Tak, tak. Fajnie, że możesz się zająć swoimi rzeczami i że mogłeś część rzeczy oddelegować. Natomiast ja chciałem wrócić jeszcze do gdzieś początków w ogóle twojego spotkania ze światem technologii, techniki, bo ty nie zaczynałeś od strony IT, tylko bardziej od matematyki, z tego co widziałem. Próbowałem gdzieś tam prześledzić twój życiorys w internecie, szykując się do naszego spotkania. I nawet starałem się przez chwilę zapamiętać tytuł twojej pracy magisterskiej, ale mi się nie udało. Możesz nam przypomnieć i powiedzieć, o co chodzi? Bo ja tak przeczytałem dwa razy, a nie chciałem dzwonić do jakichś doktorów, żeby mi tłumaczyli, o czym w ogóle mowa.
Wiesz co, to tutaj dałeś się trochę zrobić w konia, bo to tak naprawdę była rzeczywiście informatyka. Może tak to nie wyglądało, ale rzeczywiście studiowałem to na UJ-cie w Krakowie, informatykę. A ta informatyka to rzeczywiście w bardzo dużej mierze to była matematyka. Tak naprawdę z dodatkami trochę informatyki, nie? Chociaż to może było tak, że jak ktoś bardziej chciał informatykę studiować, to informatykę studiował, bardziej matematykę, to matematykę. Ja jakoś tam dosyć dużo takimi żmudnymi może rzeczami się zajmowałem już na studiach. Może taki serwis Autocentrum kojarzycie, autocentrum.pl, to tam bardzo długo administrowałem, jedynym adminem chyba byłem tego ich systemu. A tu był taka matematyka, nie? No i ta praca magisterska, z czego to tam było? Ja szczerze mówiąc nie pamiętałem tak w pierwszym przebłysku, jak mi tam przesłałeś to pytanie, żeby sobie tam przemyśleć coś. Nie pamiętałem, stwierdziłem, a nie sprawdzę, nie? Ale później świadomy, dobra, sobie sprawdziłem. Rzeczywiście praca jest takiego dosyć chyba hardkorowego tematu, z ogólnie obszar matematyka dyskretna, dynamika symboliczna, automaty i tam pomieszanie tego wszystkiego trochę do kupy, nie? Taka mocno bym powiedział, czy teoretyczna, no praca teoretyczna, nie? Natomiast jakieś tam praktyczne zastosowania to gdzieś tam ma, nie? Fajne takie ćwiczenie, bym powiedział, fajny taki rebus, nie? Nie to, żeby coś tam z tego wielkiego wynikało praktycznego, ale naprawdę fajna taka intelektualna rozrywka czy coś takiego, nie? Ja sobie to bardzo cenię.
Okej, dzięki. Okay.
Dlaczego nie chemia? Miałbyś wtedy fajnego maila w fajnej domenie na UJ-cie.
Chemia? A tutaj chemią też się zajmowałem. Tutaj do pozdrowienia do mojego taty, bo pamiętam, że jeszcze w średniej szkole miałem takiego laba małego, rzeczywiście chemicznego w domu, w kotłowni. Nie wiem, czy to było bezpieczne. No, może tam tam różnie. Szczególnie będę mówił, bo to nie to, że coś tam nielegalnego, nie? Normalne takie jakieś różne zabawy były z nimi.
Przedawnienie jest już, przedawnienie.
No nie wiem, ale to nic naprawdę nielegalnego. Pamiętam jedną tylko rzecz, to z uśmiechem mówię, że tego sprzętu sobie nakupiłem tam za swoje pieniądze, no ciężkie to były czasy, nie wiem ile lat temu, ale sporo. Także każdy gros się gdzieś tam liczył. Pamiętam, że miałem takiego węża, no do tych chemicznych tam się łączyło tymi wężami gumowymi różne rzeczy i za przeproszeniem mi to ojciec kiedyś buchnął i po prostu użył do czyszczenia kibla, nie? Ja po prostu byłem załamany.
Ja myślałem, że czegoś normalnego, coś w tym normalnego.
Sterylność, to też. No też tak myślę, ale także taki epizod chemiczny też gdzieś tam był i miałem iść na chemię, to tak mocno to rozważałem, ale później ten inaczej się.
Może on ci tylko powiedział, że to jest do czyszczenia kibli.
No to pozostaje się cieszyć, że Michał jednak poszedł w stronę informatyki łamanej na matematykę, bo stracilibyśmy całkiem fajny serwis i dużo, dużo dobrych prezentacji, gdybyś wylądował jednak po tej chemicznej stronie.
Mamy pytanie od oglądających. Michał, czy pan Michał wchodzi już na studia z wiedzą o programowaniu, czy jednak wszystko nabyłeś w trakcie studiów?
To jakby mam dwie odpowiedzi. Troszeczkę tam rzeczywiście programowałem wcześniej. Jakieś mieliśmy zajęcia, czy nie wiem, jak się ten język nazywał, Clipper chyba coś takiego było?
Commodore Basic.
To jeszcze też, ale później było takie coś jak chyba Clipper, no nieważne, może mi się coś pokiełbasiło. Także coś tam programowaliśmy, jakieś zajęcia z C, mieliśmy też w średniej szkole takie dodatkowe, nie? Także coś tam programowaliśmy, natomiast się na studiach okazało, że to programowania to na początek za wiele nie było. Pascal, jakieś takie, takie rzeczy. Więc żeby jakaś wielka nauka programowania na studiach była, to nie. To taka druga odpowiedź. Czy obecnie się to zmieniło? Ciężko powiedzieć. Ja tak się tego programowania uczyłem. Nie jestem jakimś super programistą. Coś tam umiem sobie napisać, natomiast uczyłem się zawsze tak trochę z doskoku, nie? Nie, że tam gdzieś na studiach. Na studiach też, nie? Natomiast to takie prawdziwe programowanie to samodzielnie, nie? Nie to, że studia były złe, bo były naprawdę fajne, jak mnie tam gdzieś moi tutaj profesorowie słyszeli, naprawdę fajne, to mówię bez takiego ściemniania, nie?
No dobra, Michał, słuchaj, to teraz pytanie w sumie z działki, w którą się wszyscy trzej dobrze bawimy, czyli występów. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz stanąłeś na żywo przed jakąś grupą ludzi i musiałeś coś opowiedzieć? Co to było?
Wiesz co, pogooglowałem sobie teraz trochę, bo nie pamiętałem. I się okazało, że było coś takiego jak Akademia Linux w roku 2001, tak, 2001 znalazłem jakąś MP3 jeszcze, jakoś tak niedawno. I tam rzeczywiście coś tam mówiłem, nie? I
to była archeologia.
W ta pierwszy raz jeszcze jakieś takie, chyba to były czasy, że się na dyskietkach, w kafejkach tam ściągało tego Linuxa i się tam nagrywało. I oczywiście Linuxem się wtedy interesowało sporo studentów i ogólnie ludzi tam też w Polsce. I to było takie popularne, nie? Security nie istniało wtedy chyba w ogóle. Natomiast Linux to był taki hot topic, fajny taki dla geeków, nie? To było 2001, później 2003. Znalazłem taką prezentację swoją z Pingwinariów, taka też impreza Linuxowa. 2003 rok, a później tam poszło, to coś tam pewnie się jeszcze działo, aż później chyba Confidence w 2009 roku. Tam coś prezentowałem, czy okolice tego czasu, no i później jakoś tak poszło, nie? Także zaczynałem od Linuxa i ten 2001 rok to jest coś, co dało mi się najstarszym jakąś imprezę znaleźć dla więcej niż 10 osób, 50.
To stań, to w przyszłym roku 20-lecie pracy scenicznej, to jakiś ten wernisaż, czy jak to się tam nazywa, trzeba zrobić.
Nie lubię takich rzeczy.
No to powiedz nam, ile razy ćwiczysz przed występem na żywo? W takim razie.
To jest trochę ciężkie pytanie, bo kiedyś rzeczywiście ćwiczyłem dużo. Nie, w jakimś lesie chodziłem, tam sobie mierzyłem czas, czy za długo, czy za mało, co tu powiedzieć, kiedy, co następne, żeby tu się nie pogubić, coś tamtego. I tak to rzeczywiście było. Teraz wam powiem, że jak się ta sytuacja z końcem tych imprez takich fizycznych zaczęła, to stwierdziłem, kurczę, muszę sobie to poćwiczyć jakoś, zanim wejdę w ogóle tak dla ludzi, bo tak jest trochę dziwnie, nie? Tutaj jeszcze fajnie, bo sobie mówimy do siebie, ale jak tak się mówi do ludzi, czyli się jest samemu tak naprawdę, się mówi do tego monitora, to tak trochę jest dziwnie, nie? Nie widać tych reakcji ludzi, jest tam jakieś opóźnienie zazwyczaj. I tak trochę, szczerze mówiąc, stwierdziłem, no dobra, to przećwiczę. Wziąłem jakichś tam ochotników i oni sobie tam posłuchali i to mi jakoś też pomogło, nie? Po tylu w sumie latach. Natomiast na takich zwykłych konfach to zależy też od typu prezentacji, nie? Jak jest pierwsza prezentacja, pierwszy jakiś temat, no to może nie tak, że sobie mówię, ale gdzieś tam te najważniejsze koncepty sobie ćwiczę bardziej na zasadzie, czy coś zadziała, nie? Jakieś live demko, czy zadziała, czy nie zadziała, bo to często się człowiek wydaje, że zadziała, a nagle nie zadziała, bo coś tam, nie?
Bo to jest ważne.
Bo tam coś się ten przełącznik, albo coś człowiek zapomniał, albo coś tam, nie? Natomiast powiem wam, że sam się temu dziwię, że już od wielu dobrych lat nie ćwiczę sobie jakby czasu prezentacji i zazwyczaj one wychodzą dobrze. W sensie dobrze tyle, ile miało być, tam 40 czy 45 minut, to w sumie tyle wychodzi. I w sumie stwierdziłem, że chyba to jest tak, że z racji, że mam dużo tych prezentacji takich z demo, no to widzę, jak jestem z czasem, nie? Jak szybciej trzeba trochę, no to jakiś temat pominę, a ma tematów dużo, to ludzie się też jakoś nie przejmują, że jakiś tam ten jest ominięty, ważne, że czas był wypełniony na fulla i jakoś to samo trochę tak wychodzi, nie? Także z tym przygotowaniem, no trochę jest, nie powiem, że nie. Jak też prezentujecie na konfach różnych, no to wiecie, że często się prezentacje też robi tak, no nie tak, że dwa miesiące wcześniej, jak to niektórzy organizatorzy tam chcą, tylko często tam no w pociągu, nie? W pociągu do danego miejsca jeszcze tam coś robi, to akurat ćwiczy, nie? W taksówce tam coś powie i Bóg jest. Nie?
Teraz to już nie w pociągu, tylko w drodze z kuchni do salonu.
Tak, teraz jest problem, nie ma kiedy slajdów robić, bo nie widzimy pokrągami. Tak, jest to trzeba radzić.
Coś
tu dobra, zejdźmy z wystąpień, bo tych działek masz dużo i żebyśmy o innych nie zapomnieli. Pytanie z widowni. Czy wolisz pentesty czy szkolenia? Jakbyś tak miał wybrać na przykład, nie wiem, ktoś ci mówi, od jutra musisz się zająć tylko jedną z tych rzeczy.
To pewnie bym się zajął szkoleniami czy prezentacjami. Natomiast te pentesty też traktowałem i ten kontakt jakby z żywymi systemami jako coś, co no, nie pozwala mi jakby zupełnie odlecieć gdzieś tam w sferę to, że mi się wydaje, że to jest fajne. Tylko patrzę, jakie tam aktualnie są dziury, czy jak ktoś mi powie, słuchaj, no to co ty to opowiadasz? W ogóle takich bugów to nie ma, nie? To ja jestem w stanie wyciągnąć 20 przykładów, że kurczę, w ostatnim roku, no ja to może nie, chociaż też coś tam znajduję, ale gdzieś tam w naszej ekipie to te bugi po prostu mamy i to jest po prostu mega duży problem, nie? No bez tego bym tak musiał się uśmiechać i mówić, no tutaj tak jest pewnie, nie? Także to w ten sposób. Też te testy traktowałem jako taka odskocznia, nie? No bo to rzeczywiście czasem ja teraz już nie od dłuższego czasu, bo to zdrowie, tak jak Adam powiedziałeś, nie to, ale miałem takie ciągi, szczególnie pod koniec roku, że słuchajcie, absolutnie trzy tygodnie pod rząd szkoleń, nie? Najpierw 5 dni, później gdzieś tam przerzutka do innego miasta, znowu 3 dni, później przerzutka 2 dni, tak po prostu 3 tygodnie, znaczy może zwariować, nie? I cały czas trzeba być tam w gotowości, nie? Cały czas tutaj w przerwach was opytują, to jest fajne, nie? A w pentestach, no to jest trochę bardziej luźna robota, nie? Tutaj przerwa, tutaj trochę w nocy, tutaj jakoś inaczej, także to jest trochę luźniejsze i zawsze to traktowałem też jako taka odskocznia, nie? Nie lubię takiej monotonii, więc tutaj troszkę tego, tu troszkę tego, w ten sposób. Natomiast odpowiadając jeszcze raz, jak miał wybrać albo to, no to bym wybrał pewnie te szkolenia.
Dobrze. Następne pytanie, które tak naprawdę zadajemy każdemu z naszych gości. Jakiego systemu używasz w codziennej pracy?
To jest pytanie łatwe, ale odpowiedź jest ciężka. Bo na przykład teraz jest na Windowsie. Myślałem, że nigdy do tego nie dojdzie, ale jestem na Windowsie. I jak się to stało? Stało to się niedawno. Dlatego, że stwierdziłem, jak jakieś tam prezentacje robię dla ludzi takich mniej technicznych, no to może lepiej, żeby oni widzieli ten system, który używają na co dzień, nie? Czyli Windows. Ja mam osobny tutaj system z Windowsem, gdzie tam ten softcik cały sobie do streamowania i tak dalej poinstalowałem, to mam osobny system, nie? Do tego. Na co dzień pracuję w sumie na Macu, na macOSie, bo w sumie jakoś tak wygodnie mi się pracuje. To jest jakby główny powód. Natomiast jeszcze z innej strony to i na Macu i na Windowsie czy na serwerach cały czas mam jakby Linuxa, nie? I tutaj gdzie się tylko da, to wciskam tego Debiana jeszcze takiego starego, bo niczego nowego to mi się nie chce tam nauczyć, a ten Debian się jakoś rozwija, z czego się cieszę, no więc jest fajnie, nie? I jak coś trzeba na szybko podłubać czy jakieś skrypciki porobić, to się zawsze przerzucam na tego Debianika. Także po trochu w sumie używam każdego z tych systemów, można tak powiedzieć. Najczęściej tego macOS-a.
No dobra, sobie. Kolejne pytanie mamy od Tomka, Tymka z czatu, ale to pytanie chyba jest i do mnie, i do ciebie, natomiast ty jesteś gościem, więc ty odpowiadasz. Jak wygląda współpraca i konkurencja między naszymi trzema wielkimi portalami, Niebezpiecznikiem, Zaufaną i Sekorakiem? Jak ty to odbierasz?
Jak widać na załączonym obrazku, współpraca wygląda spoko. Dzięki za zaproszenie w ogóle. Z Niebezpiecznikiem czy współpracy to w zasadzie nie ma, ale też nie ma jakiejś wojny, nie? Że tam jakieś, nie wiem, się tam podkopujemy albo coś tam, jakoś jak się spotkamy, to sobie mówimy hej, fajnie, sobie coś tam pożartujemy na jakichś konfach, często blisko siebie jesteśmy, jest ogólnie miło. Tak się mi wydaje, że jest taka też nieformalna zgoda między wszystkimi, że sobie nie podkładamy jakichś tam, mówiąc brzydko, syfów, nie? Ktoś tam coś zobaczy, no to kurczę, może lepiej sobie dać znać tam piwa, lepiej niż gdzieś tam robić jakiś kwas. Też od jakiegoś czasu każdy z tych naszych, czy ten Sekurak mój i Zaufana trzecia i Niebezpiecznik troszkę sobie swój jakby taki nurt wydeptała i też staramy się tam pewnie nie wchodzić, nie? Mamy sporo takich, nie wiem, krótkich, technicznych newsów, technicznych poradników. Adam, u ciebie tam z takich śledczych różnych rzeczy jest zazwyczaj sporo, czego nigdzie indziej nie ma. U Piotrka takie, bym powiedział, gorące topiki się różne pojawiają, co też jest w sumie fajne, nie? Bo to buduje jakby świadomość u ludzi. Także w ten sposób, natomiast chyba ten projekt Adam, czy Adamy, wasz wspólny projekt, to chyba jest tak naprawdę, tak żeby jeszcze w pamięci, ale chyba pierwszy jakiś taki w cudzysłowie, nie, wspólny mikro, nie wiem, 45 minut, co robimy jakby razem, nie? Nie wiem, czy coś pamiętacie innego, zaufana trzeciego z niebezpiecznikiem albo z Sekurakiem, coś tam robiliśmy.
Ja dodając do całej twojej wypowiedzi, podpisuję się oboma rękami, tak? Nie bijemy się, współpracujemy. Jak mamy wspólnego wroga, to walczymy z nim razem, tak? I jak mamy jakieś rzeczy, to jesteśmy dla siebie życzliwi. A że mamy biznesowo tych samych klientów, których staramy się obsłużyć w jakimś tam zakresie, każdy z nas robi to trochę inaczej, trochę w innym obszarze i rynek jest na tyle duży, że się wszyscy mieścimy, nie musimy się gryźć. Nie? To jest fajne, że w naszej branży można być miłym dla wszystkich, bo nie musimy się boksować. Także ogólnie życie jest przyjemne. Nawet w tej dobie kryzysu jeszcze nas nie przycisnęło tak bardzo, żebyśmy się gryźli po łydkach. Więc.
Tak.
Jest to fajne.
Fajne. No dobra, no to jak już takie szilankowo, to zadam ci pytanie, które nurtuje chyba wszystkich, zarówno twoich fanów, jak i naszych oglądających. Skąd nazwa Sekurak? Musisz nam to powiedzieć tu i teraz.
Skąd nazwa Sekurak? Pewnego wieczora sobie siadłem i stwierdziłem, to musi być jakaś nazwa związana z Polską, bo serwis miał być po polsku tylko, i security, nie? Security to po angielsku, nie? No więc różne tam były opcje, z 10 różnych tam opcji. Ważną było, co ciekawe, opcją tą, czy wolna jest domena, nie? No bo czasem jest super nazwa, ale domena nie wolna, czy zajęta raczej trzeba powiedzieć. I ten Sekurak jakoś tak fajnie swojsko brzmiało, bo ten kurak to rzeczywiście jest ten kurak, kura, nie? Czyli jest to polskie nawiązanie i sekur, tak, security, także to połączenie tych dwóch jakby rzeczy tak naprawdę, nie? Logo to jest ten kurak rzeczywiście i to nie jest przypadek.
Z nas to jeszcze jest ten śmieszny wątek, że masz firmę o innej nazwie, trochę podobnej, tak? Która ma podobną nazwę do innej firmy Security z Krakowa. Wymieniacie się często korespondencją?
Nie. Ale powiem wam inną historię.
Nawet jeśli, to Michał nie powie tego.
Opowiem wam inną historię, której nie szukałem gdzieś tamten głębiej, czy to jest prawda, czy nie. Ale kiedyś jakiś klient zgłosił, i tak gadam z tym klientem i tak się pyta, czy to ten Piotrek jest, nie? Czy tam to niebezpiecznik. Ja mówię, no nie, dlaczego to jakiś niebezpiecznik? Nie, bo mówię, kurczę, no przecież adres to też jest ta ulica, tam nie wiem, Borkowska czy coś, to kurczę, no przecież niebezpiecznik, nie? No to nie, to chyba jakaś zbieżność ulic, nie? Więc Piotrek albo gdzieś tam coś, nie posądzę go, że brzydkiego zrobił, ale chyba to mieszkał gdzieś tam niedaleko mnie. Nie?
Wiesz co, ja was kiedyś testowo na jakimś szkoleniu osintowałem i wyszło, że był jakiś taki krótki przedział paru miesięcy, że siedziby wasze były dosłownie blok obok siebie. Ty miałeś tam 24, 27 czy jakoś tak.
No właśnie, też tak właśnie coś czuję. Nie? Ale posłuchajcie, powiem wam lepszą historię.
Najbezpieczniejsze osiedle w Polsce było przez chwilę.
Właśnie, ale to jeszcze jedna historia z tym związana. Posłuchajcie, to za tych nie tak dawnych czasów, nie? Z 8-9 lat temu może tak to było. Siedzę sobie wieczorem, tam w sumie ja w firmie byłem wszystkim, no, fakturzystką, pentesterem, tam handlowcem, ściągaczem długów, no i w ogóle wszystkim, nie? Telefon gdzieś tam stacjonarny był przepięty na komórkę, nie? Że ta stacjonarna tak lepiej wygląda, wtedy to było. No i godzina 21 i tak dzwoni ktoś tam. Halo? Tam się przedstawiłem i tak dalej. Wie pan co, bo ktoś się tutaj chyba włamuje i tam ktoś przy oknie w tamtym budynku, tam ktoś generalnie chyba coś robi, nie? Pytam, ale to dlaczego tutaj pani dzwoni? No bo tutaj widzę, wpisałam w Google security, Borkowska, ochrona i mi tutaj wyskoczyło, nie? Także takie telefony też byłem w stanie dostawać.
No.
No dobra, słuchaj, security. Mogłeś w sumie sprawdzić na jakiejś kamerze, co się tam dzieje, nie? Myślę, że trzeba było tylko Shodana zawęzić do osiedla i szybko zrutować kamerę. A tak piję już w tą stronę, że kolejne pytanie mamy. Jesteś jednym z tych ludzi, których raczej jest mało na rynku, którzy potrafią i hakować urządzenia, i webówkę taką czystą. No i pytanie jest, co jest tak naprawdę prostsze dzisiaj, tak? Gdybyś miał na penteście infrastrukturę z jakiegoś IoT, a z drugiej strony jakieś serwery webowe, aplikacje, a gdzie prędzej byś się spodziewał błędu, tak? Czy ta IoT już dogania trochę technologicznie, czy dalej jest tak w lesie? Jak oceniasz generalnie te dwie działki bezpieczeństwa?
To bym powiedział, że obie działki są w lesie, natomiast IoT jest chyba w bardziej głębszym lesie, bo są działki te webowe, które są rzeczywiście dobrze ogarnięte, nie? Tak punktowo branżami, nie? Finansówka raczej jest powiedzmy dobrze ogarnięta, kilka jeszcze innych branż też. Natomiast w IoT chyba za wszystko, co się człowiek zabierze, poza takimi wyjątkami już obecnie teraz typu, nie wiem, jakaś Alexa czy coś takiego, że tam ludzie to sprawdzali na 10 stronę i same te firmy, które to czy od Google'a te różne zabawki IoT, które też sprawdzili na 10 stronę, no poza takimi wyjątkami, no to jest po prostu kiepsko, nie? Szczerze mówiąc, jakby ktoś chciał wejść w bezpieczeństwo, to bym mu właśnie polecał sobie wziąć, nakupić jakichś tam routerków i po prostu się z nimi trochę pobawić, na pewno dużo bugów znajdzie, nie? W krótkim czasie, to jest jeszcze fajne.
Jeszcze używane z Allegro po 5 zł, niedrogo. Dobra zabawa.
No, rewelacja. Najlepsza chyba droga do wejścia właśnie w security. I od razu taki fame, nie? Można tych błędów pewno zgłaszać, nie wiadomo ile.
No, ale trzeba mieć dosyć sporo funduszy, żeby nakupować tych urządzeń. I teraz pytanie do ciebie, ile kamer albo routerów uwaliłeś, ucegliłeś, zbrikowałeś w trakcie swoich badań?
Wiesz co, chyba tylko jeden routerek, jeden albo dwa.
Może 5.
Nie, na pewno nie więcej niż 2, nie? Jeden na pewno i to mam taką jakby doświadczenie na przyszłość, które zaprocentowało tym, że kolejne się nie uwaliły, czyli żeby nie wbijać, nie próbować wstrzykiwać jakiegoś polecenia, które coś tam trwale albo urządzenie zrebootuje, nie? Albo potencjalnie trwale coś tam usunie. To kiedyś miałem przykład właśnie z tym rebootem, nie? Urządzenie się zrebootowało, bo to fajnie jest testować. Reboot, od razu widać, że się zrebootowało, zadziałało, nie? Dobra, urządzenie startuje. No ale znowu się ten reboot tam odpala, nie? I tak w kółko. No i to mnie nauczyło, żeby troszeczkę inaczej robić. Ale generalnie naprawdę mam skuteczność taką, jeśli chodzi o niebrikowanie, myślę, że dosyć sporo. Także jedno, dwa urządzenia może poszły maks.
No to budżetowo bardzo korzystnie. Dobra, pytanie z publiczności. Ja zadaję te pytania, które w sumie też mnie interesują. Gdzie znalazłeś Michała Będkowskiego, albo gdzie on ciebie znalazł? Jak to się zaczęło, że robicie razem?
Z tego, co pamiętam, to jakieś takie małe konkursy robiłem odnośnie XSS-ów, takie tutaj znajdź rozwiązanie na to albo na to. Nie? I Michał się wtedy zgłosił właśnie z jakimś tam rozwiązaniem. No jakoś się tak dogadaliśmy, później jakąś tam rekrutację zrobiłem i później z Michałem sobie gdzieś tam siedzieliśmy razem. Tak naprawdę ja już byłem tylko fakturzystką tym od długów, handlowcem, pentesterem. Michał był tylko pentesterem, więc wydajność naprawdę firmy wzrosła.
Był pierwszym twoim pracownikiem?
Wiesz co, chyba nie. Był drugim albo trzecim. Jakoś tak. Na początek to było takie, no, pamiętam, że siedzieliśmy niedaleko przedszkola, nie? Było tam w takim gdzieś bloku, też na tej Borkowskiej, tam przedszkole obok, a my to sobie tam testujemy, nie? Także taki klimacik był dosyć, bym powiedział, nie wiem jak to powiedzieć, no tajemny, nie? Bo kto się tutaj by spodziewał, że obok przedszkola to jakieś tam hakowanie, nie? Się jakby odbywa. No, ale generalnie Michał, jakby od dawna tutaj działamy, poznaliśmy się tak zawodowo właśnie przez jakiś tam konkurs. Muszę go zapytać nawet, czy to potwierdza tą teorię, czy nie. To też nie pamiętam tego 100%, tak mi się wydaje, że to przez to.
Jesteś w branży już wiele, wiele lat i stąd pytanie też Marcina. Jak się twoim zdaniem zmieniło bezpieczeństwo na przestrzeni tych lat?
Czy się zmieniło może?
Czy i jak?
No na pewno się zmieniło. Na pewno się zmieniło. Te 10 lat temu, czy tam 12 lat temu, to tam o pentestach to prawie nikt nie myślał poza finansówką. Finansówka już tam robiła, nie? Natomiast cała reszta to w ogóle była totalna masakra. Gdzie się nie weszło, to po prostu można było wejść. I to tak powolutku się zmienia, nie? Zmienia się świadomość, nawet te małe firmy też myślą troszeczkę o bezpieczeństwie. No nie wszystkie, nie? Teraz. Ale to powoli się zaczęło zmieniać. Ja to też obserwuję po branżach właśnie, które się wypytywały. No mogę to mówić tylko o tych ofensywnych rzeczach, nie? Bo innymi to tak obserwuję, ale trochę tak powiedzmy z boku jestem. Natomiast te branże się zmieniały, nie? Właśnie finansówka, później trochę e-commerce, później jakieś firmy produkcyjne, a później to, czy teraz to w zasadzie wszyscy, nie? Jakąkolwiek branżę sobie wymyślicie, to się tym zajmują. Natomiast wydaje mi się, że te najlepsze czasy bezpieczeństwa to jeszcze są mocno, mocno przed nami.
Tak, a wszystko jest przed nami.
Twoim zdaniem, co będzie takim wyzwaniem w następnych latach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, z twojej perspektywy?
Następnych lat, tak? Mhm.
No wyjdźmy tak powiedzmy jakieś, no do 5 lat do przodu.
Wiesz co, widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedyś będzie ten moment, kiedy nasze kochane państwo gdzieś tam rzeczywiście wejdzie w te systemy elektroniczne, tak na serio, nie? To nie ma odwrotu. Teraz to tak jeszcze nie ma tego na serio. To troszkę tam powoli to jest. Jak będzie na serio, to może być, to będzie duże wyzwanie, nie? Z jednej strony no państwo musi zamawiać w przetargach, nie? Ja do tych przetargów to mam takie podejście niezbyt pozytywne. W sensie, no zróbcie pentesty w najniższej cenie, nie? I tutaj zgłasza się 5 firm. No to ja zrobię te pentesty za 5 zł, nie? A ja zrobię za 2, ja zrobię za złoty 50. O, bierzemy tylko za złoty 50, nie? No i on mówi, dobra, zrobiłem pentesty, ten biedny zamawiający w zasadzie nie ma tego jak zweryfikować, chyba że ktoś się tam włamie do niego, nie? Ale nie robi po to pentesty, żeby zaraz się ktoś do niego włamał, nie? I tutaj jest to ciężki orzech do odgryzienia, nie? Bo z drugiej strony, jak taka rządówka powie, no to dobra, robimy bez przetargu, nie? No to też są inne zagrożenia, nie? Że mogą się pojawić firmy specjalizowane w tym, żeby wygrywać takie przetargi, ale niekoniecznie, żeby robić dobrą robotę. Nie mam tutaj rozwiązania, to na pewno będzie wyzwanie. Też taki oczywisty niby temat, no to jest ta szybka teraz transformacja na pracę zdalną, nie? Szybko i security to się ze sobą nie wiąże dobrze, więc to też trzeba będzie jakoś ogarnąć, szczególnie, że jak to wszystko minie oby, to pewnie sporej liczbie osób, które nigdy nie pracowały zdalnie, to się po prostu spodoba, nie? Fajnie, kurczę, mogę sobie pracować zdalnie, fajnie, sobie mogę robić wreszcie zakupy takie zdalne, nie muszę chodzić po tych sklepach, nigdy tego nie robiłem, wiesz, tak sobie może pomyśleć, na pewno w tą stronę to pójdzie, no więc firmy będą miały też więcej wyzwań, żeby to jakoś ogarnąć, nie? Podejrzewam, że to się skończy tak, jak się zazwyczaj to kończyło, czyli nic nie zrobią te firmy, które nagle weszły w ten taki zdalny tryb. No i incydenty to po prostu wymuszą, nie? A w którą stronę to pójdzie, no to się okaże, czy to po prostu przyspieszy ten wzrost, który teraz jest, czy jakoś inaczej. Ciężko powiedzieć, no to będzie to też fajnie obserwować.
No dobra, ja mam kolejne dobre pytanie z czatu, a nawet dwa, bo połączę pytanie. Ogólnie one dotyczą firmware'u urządzeń, które testujesz. Jedno pytanie jest, czy OpenWRT, czy DDWRT i ja dodam do tego jeszcze, czy to w ogóle coś zmienia, tak? Czy na przykład na swoich urządzeniach instalujesz alternatywny firmware, tak po prostu na wszelki wypadek. A drugie pytanie, które modele są bardziej podatne, tak? Czy TP-Link, czy nie, czy D-Link? Jakbyś, wiesz, wszedł do sklepu i wiedział, że wieczorem musisz zrobić Zero Day'a, to którego brandu byś szukał na półce najszybciej?
Od końca do TP-Linka bym szukał, bo tam mam sporo różnych doświadczeń, że tak powiem, żeby nie zdradzać tutaj za wiele. Także to jest naprawdę bardzo wdzięczny producent, jeśli chodzi o poszukiwanie różnych tam fajnych rzeczy. DDWRT i tego typu software polecam rzeczywiście, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa całego rozwiązania, w sensie swojego urządzenia. Warto tam grać to oprogramowanie. Czy to dużo zmienia? No dużo zmienia. Czy są tam jakieś bugi też? No oczywiście są, nie? Natomiast ja bym widział, że tak klasa co najmniej wielkości jest lepiej, jeśli chodzi o dowolny soft taki spółki w ten sposób.
Okej. Pytanie, które mamy na liście wcześniej, ale też widzę, że na czacie ludzie zadają. Czy bierzesz udział w jakiejś bug bounty albo czy czy masz zamiar brać udział w jakichś IoT-owych bugbounty?
Krótka odpowiedź jest taka, że nie. Znaczy może nie, że nie, bo czasem jak coś tam zgłoszę, no tak z Boschem było, nie? Zresztą do Boscha zgłosiłem jakiś tam bug swego czasu i się okazało, że oni jakieś tam bug bounty mają, nie? Także niby uczestniczę, nie? Ale nie tak, że jakoś świadomie sobie wybiorę, a tutaj będę tutaj szukał bugów u tego albo u tego, albo u tego, raczej tak przypadkiem. Tak jak zaczęliście to nasze spotkanie od tego, że no trochę tych rzeczy robię jednak, nie? No to na bug bounty już kompletnie nie mam czasu, a nawet jak miał czas, to bym się zajął czymś tam innym. To tak odpowiem.
No ale może zgłaszając błędy, automatycznie bierzesz udział i nawet o tym nie wiesz.
No właśnie, nie? To bardziej w ten sposób, ale nie tak planowo, nie? Że sobie, a tutaj mam jeden dzień na szukanie gdzieś tam bugów, nie? Raczej albo przypadkiem, o, wam powiem, że coś tam fajnego znalazłem a propos jakiegoś mikro researchu do tej książki, którą gdzieś tam ostatnio wydaliśmy, tak pół roku temu. No i szukałem czegoś fajnego w temacie rekonu i znalazłem w jakimś dużym sklepie takim polskim pewne ciekawe informacje. Zgłosiłem mi to od razu i właśnie tak fajnie napisali, że wprawdzie bug bounty nie mają, ale tutaj za jakiś czas te bug bounty będzie i to już można uznać jako zgłoszenie bug bounty. Więc sobie wziąłem udział w bug bounty, słuchajcie. Wprawdzie nie doszło do tej pory do tego bug bounty chyba, no ale...
Ale już wziąłeś udział.
Ale już tak.
Dobra, mam kolejne pytanie. Tymka, czy zdarzył się włam na jakieś twoje serwery, maszyny, na strony, które prowadziłeś? Czy masz jakieś takie doświadczenie, że stanąłeś po drugiej stronie pentestu niezamówionego?
Tak niech sięgnę pamięcią. Wydaje mi się, że nie. Chociaż jedną historię wam ciekawą opowiem z niedawna, z ostatniego pół roku. Na jednym serwerku, tych serwerków to dużo mamy, nie? Różnych tam dziwnych historii. No i tak dzwoni do mnie, czy pisze mi SMS-a, bo tam nie dobierałem, admin tam naś, mówi, kurczę, pilne, zadzwoń, nie? To tam, no dobra, dzwonię. Słuchaj, włam chyba mieliśmy, nie? Masakra, nie? Tak, co się tam wydarzyło. Kurczę, tutaj jakieś tam torenty, jakieś tutaj hasła, krakowanie, co to w ogóle jest? Ja mówię, kurde, no rzeczywiście wygląda hardkorowo, nie? No to się tam loguje, patrzę, co tak jest, co tam się dzieje, ale sobie tak coś mnie tam tknęło. Rzeczywiście się okazała, że rzecz, której niby się nie powinny robić, nie? Ale gdzieś tam przy instalacji tego serwera, może nie jakoś krytycznego, nie? Rzeczywiście jakoś sobie baskę taką ściągałem z wycieku, nie? Z takiego dużego wycieku. No i tam patrzyłem, jakie te hasełka tam są, a że to było tylko po torencie, to jakiś tam klient torenta sobie musiał na ten serwer ściągnąć, te pliki dziwne gdzieś tam powstały i admin tutaj niemalże dostał zawału serca, że tutaj na prodzie gdzieś tam jakieś takie, ktoś tam pościągał coś dziwnego, jakieś dziwne rzeczy, ale na szczęście się uspokoiliśmy. Także taki false.
Najlepsze są te incydenty, które sami sobie zrobiliśmy, a potem je odkrywamy i przez chwilę jesteśmy zaatakowani.
Prawda, Adam? Ostatnio chyba miałeś taki.
Tak, ja się nawet oszukałem. No, to jest takie to odkrycie, ten moment, kiedy ten kamień spada z serca, że to jednak zidentyfikowany sprawca i możesz z nim od razu na miejscu porozmawiać, jest dużo łatwo.
Tak, widzisz, to nie tylko ja.
Mamy pytanie od Andrzeja. Jakie jest twoje najciekawsze znalezisko w zakresie security? I to jest drugie pytanie, w jakim najciekawszym projekcie lub problemie do rozwiązania dotychczas brałeś udział?
O jejku, to jest interesujące, ale też ciężkie, jakby ciężkie pytanie do odpowiedzi. Powiem wam, że strasznie żałuję, wy też pewnie żałujecie, to mówię do dwóch Adamów, że mamy NDA-ów ileś tam podpisanych, bo jakby te NDA, jak ktoś tam ściągnął, to można by takie książki popisać, że to by był bestseller nawet nie w Polsce, ale i na świecie, nie? Jakby tam wszystkie te szczegóły popisywać, ale nikt się jakby na to nie zgodzi pewnie.
Myślę, także, że parę książek sensacyjnych dałoby się napisać.
No. No mi się marzy, nie? Żeby też takich, żeby ktoś oczywiście wziął. W Polsce to będzie ciężej, nie? Na zachodzie są tacy bardziej otwarci ludzie, ale żeby ściągnęli ileś tam NDA-ów sprzed, nie wiem, nawet 5, 6, 7 lat i sobie ludzie nawet popisali tak rzeczywiście masę takich fajnych bugów gdzieś tam na jakichś wewnętrznych infrastrukturach. No jest trochę publicznych raportów, nie? Ale to mi się wydaje, że to jest nie to samo. Z takich ciekawych bugów To wam powiem, że wspominam jeszcze miło takiego baga w TP-Linku. To się w ogóle zaczęła przygoda moja z IoT w tym temacie, czy od tego tematu. Kiedyś się przysiadłem tak naprawdę na tydzień, nie? To był tydzień takiego siedzenia non-stop, tam nie wiem ile, 8, 9, 10 godzin.
Tydzień z TP-Linkiem.
To był tydzień z TP-Linkiem. Nie wiedziałem, czy coś tam się znajdzie, czy coś się nie znajdzie. Jakoś tak chyba miałem to urządzenie po prostu jako swój routerek. W sensie, no dobra, nie mam kasy za dużo, to sobie to sprawdzę, jak to wygląda. I rzeczywiście się udało znaleźć takiego baga, który wymagał tylko tyle, że trzeba było wejść na jakąś tam URL-a, na publiczny normalny adres dowolnego TP-Linka, on się podłączał do waszej maszyny, ściąga sobie TFTP pliczek, a w tym pliczku można było wpisać cokolwiek, trzeba zrobić było tam taką binarkę odpowiednią i to się odpalało wszystko jako root, nie? Więc mieliśmy roota na różnych tam TP-Linkach, różne modele, tak przez net, bez niczego. I to był w ogóle chyba z pierwszych tekstów, słuchajcie, na Sekuraku. Jakoś tak stwierdził, o fajne, to wrzucę. Historia później była tego taka, że jak to na początku tego typu serwisów, pies z kulawą nogą się w ogóle tym nie zainteresował, ale zainteresowali się tym, nie wiem w ogóle, jakimś cudem Ruscy, nie? I Ruscy to gdzieś tam podchwycili u siebie i tam opisali to, a później od Ruskich też nie wiadomo w ogóle jak, podchwycili to Amerykanie, nie? I napisali na jakimś slashdocie czy na tych różnych serwisach, że Ruscy piszą, że tutaj taki polski serwis pisze, nie? O czymś takim. No i później to już jakby poszło na świat, się rozpyliło i to też w sumie było fajnie obserwować jakby tą taką dziwną ścieżkę, a bug był naprawdę też fajny, bo no bo trochę czasu mi to zajęło, żeby tam się do tego gdzieś tam dogrzewać. Nie?
Drodzy Michał.
Dobra, dobra, lecimy dalej.
Lecimy dalej. Pytanie techniczne odnośnie twojej infrastruktury. A gdzie trzymasz pocztę i hostingi dla Sekuraka i ogólnie swojego biznesu?
To można to sprawdzić, nie? Więc to tak zadanie praktyczne dla może tutaj słuchaczy, nie? Ale generalnie pocztę trzymam na Google, na tej komercyjnej usłudze Google'a. Zresztą chyba podobnie jak ty, Adam, przynajmniej Adam H.
I podobnie ja też używam jak Google'a.
No, to wszyscy Google'a. Piotrek koniecznie chyba też używa Google'a do tego tematu. Także w ten sposób, nie? Natomiast jeśli chodzi o inne zabawki, to różnie, nie? Trochę tam mamy rzeczy na Linode, trochę na OVH, trochę jeszcze jakieś tam inne miejsca, trochę na Cloudflare coś tam siedzi. Takie to jest trochę porozpylane, nie? W różne miejsca. Ale chyba te najważniejsze rzeczy to wymieniłem, tych kilku dostawców, że tak powiem.
To jest ciekawe pytanie następne, które zadał Pan. Czy miałeś jakieś nieprzyjemne doświadczenia w związku ze zgłaszaniem podatności, błędów? Słyszy się czasem takie historie dosyć nieprzyjemne, niektórzy dziwnie reagują na tego typu zgłoszenia, czasem dosyć, można to ująć, agresywnie, tak? W stosunku do badacza i pytanie, czy ty miałeś takie doświadczenie?
Nie. Też pamiętam z takich dawnych czasów, to tak było lat temu, z 15, może 14, 13, coś mniej więcej w ten sposób. Oczywiście zgłaszałem sporo takich błędów do różnych takich dużych instytucji też w Polsce. Tych bugów nie było znaleźć jakoś tak trudno i też odzew był wtedy już nawet pozytywny. Nie było coś takiego, co to za hakowanie, że tutaj do sądu, czy coś takiego. Natomiast starałem się zawsze pilnować tego, żeby to miało taki neutralny oddźwięk, nie? Nie na zasadzie, ja to wam wyślę bugi, na zasadzie, ale tutaj chcę zlecenia, nie? Nie mówię o tym, że chcę kasy, nie? Ale jakoś tak nawet nie sugerowałem, że to może się jakoś tam z biznesem wiązać, po prostu przesyłam buga i róbcie sobie z tym, co chcecie. Jak coś, to jeszcze pomogę jakby w rozwiązaniu i absolutnie zero miałem takich przypadków, że były jakieś tam nieprzyjemności. Jedyne tam powiedzmy jakieś nie może fajne rzeczy, to były takie, że ktoś mówił, nie, to w ogóle nie jest bug, nie? Albo tam w ogóle nie, tutaj nie możemy otworzyć nic z tego, nie? Pytam, że właśnie z TP-Linkiem też tak było, że nie, tutaj u nas to nie działa, nie? Więc im wystawiłem swojego TP-Linka, niech sobie tam popatrzą, nie? Później wystawiłem swojego i tam im pomogłem, ale później naprawdę super się z chłopakami współpracuje też tutaj z Polski i fajny mamy kontakt, co tam trzeba, to dadzą. Natomiast poza tymi takimi przypadkami, że nie do końca ktoś mógł potwierdzić i tak widać, że dosyć negatywnie się do tego tematu jakby odnosił, to to nie. Także podsumowując tą odpowiedź, wydaje mi się, że w bardzo dużej mierze to jest kwestia, w jaki sposób to się zgłasza. Nie? W sensie, żeby to zrobić neutralnie, rzeczywiście, żeby pokazać, że chce się to jakby nie, że gdzieś tam ogłosić zaraz na jakimś tam serwisie, tylko że po prostu załatajcie sobie, bo ktoś was zaraz zaatakuje i wtedy wydaje mi się, że nikt nie jest obecnie w obecnych czasach na tyle szalony, żeby robił jakieś tam problemy.
No chyba, że ktoś robi niezamówione pentesty, czego nie zalecamy.
Tak.
Trochę inaczej wtedy ludzie reagują.
No dobra, po prostu zgłaszania błędów. Pytanie ostatnie z naszej wcześniej przygotowanej listy. Policzyłeś, ile masz już CVE i które z nich jest najbliższe twemu sercu?
Wiesz co, nie. Znowu wracam, też mam dwie historie. Jedna króciutka. Znowu wracam do tego TP-Linka i tego buga, o którym wam powiedziałem. To w ogóle nie ma CVE, nie? Tam było kilka bugów połączonych w jeden i to nie ma w ogóle żadnego CVE tam. Jakoś tak niespecjalnie chciałem, żeby to było. No, ktoś sobie tam zgłosi, to niech sobie tam niech mi przydzielam tego CVE, ale generalnie tego tam nie liczę, czy sam nie zgłaszam tych błędów. Taką śmieszną mam historię z takim dużym producentem sieciowym, żeby tej nazwy nie wymieniać. Kilka tam tych CVE gdzieś tam kiedyś mi przyznali w takich prostych urządzeniach i dla jednego błędu, takiego naprawdę hardkorowego, czyli bez uwierzytelnienia, dostajemy roota w prosty sposób, no masakra, nie? 10 w zasadzie na 10, jeśli chodzi o tę skalę CVSS, to oni przyznali tam 7.1 czy 6.9, nie? No okej, okay, no ja tam nie wnikam, przyznajcie sobie, ile tam chcecie, nie? Natomiast jednego imbaga zgłosiłem, że wymaga to uwierzytelnienia, jeszcze w określonych warunkach, coś tam musi być włączone, dali 10 na 10, nie? Więc to jest troszeczkę wniosek chyba dla wszystkich, że jak czytacie sobie te CVE czy opisy, które za nimi są, no to fajnie się wczytać, nie? Czyli 10 na 10 nie zawsze oznacza, że coś jest hardkorowego, a 6 nie zawsze oznacza, że to na pewno nie jest critical, nie? Trzeba sobie zobaczyć, co to tak naprawdę jest, bo mam wrażenie, że czasem te wyceny są takie trochę losowe.
Nie zależy od wyceniającego. Słuchaj, zbliżamy się powoli do końca rozmowy. Jest jedno pytanie bardzo na czasie. Kiedy e-book?
Tutaj mam świeżą jakby odpowiedź. E-book robi w dużej mierze moja żona i rzeczywiście się zabrała za robienie e-booka, w sensie za taką redakcję w zeszłym tygodniu i jest szansa, że ten e-book będzie w takiej formie do wersji beta za powiedzmy jakiś tam miesiąc kawałeczkiem. Wersji takiej z dystrybucją pewnie za do 2 miesięcy, nie? Też się staram nie ogłaszać tego żadnej takiej sharp daty, no bo to już mam doświadczenie, że jak się ogłosi, no to później jest po prostu pielgrzymka tutaj z kamieniami niemal, że tutaj nie ma, jeszcze nie ma, miało być, nie? Więc jak będzie, to będzie, nie? Natomiast teraz w miarę to powinno iść z górki.
No dobra, jakieś inne projekty? Ja jeszcze, Adam, wstrzeliłem dziś, sorry, bo mieliśmy na zmianę pytać, ale myślę, że już nie zdążę, słuchaj. No, jeszcze szykujesz dobra, coś Adam. W najbliższym czasie?
Wiesz co, szykuję coś w najbliższym czasie, znaczy tak, tak jest dużo, nie, bo ten cały ten Secure Hack TV wyskoczył, te całe Secure Hacking Party, jest to nowe, masa roboty z tym jest, ale taki duży projekt, który chciałbym też osobiście jakby zrobić, to są dwa projekty, powiedzmy. Pierwszy to jest ta książka w wersji na zachód, nie? Tak masę ludzi łącznie z Genwelem mówi, no róbcie na zachód. Ja tak szczerze mówiąc trochę do tego niepewnie podchodzę. W sensie nie wiem, czy to będzie na tyle fajne, żeby na zachodzie to się jakby fajnie sprzedało, ale kto wie. Także to na pewno chciałbym w wolnej chwili zrobić. A drugi projekt to jest druga część książki, nie? Żebym po polsku gdzieś tam odpalić i coś tam się powoli już zaczyna robić. Także to taki drugi projekt, który zabierze na pewno masę czasu, nie? No, to tak w skrócie.
Wybrałem jedno, tak naprawdę chyba to ostatnie pytanie, jakie zadamy dzisiaj, bo to jest też temat, który nurtuje jakby młodych, którzy chcą wejść do tego zawodu i słyszy się dużo o wymaganiach związanych z certyfikatami. Jak ty na to patrzysz? Czy jak zatrudniasz kogoś do swojej firmy, to patrzysz w ogóle na certyfikaty? Czy zwracasz na to uwagę i czy jakie ty masz certyfikaty i jak to widzisz w ogóle?
Mm-hmm. wiesz co, tak od końca troszeczkę, czy jak zatrudniamy kogoś, czy zatrudniam kogoś do firmy, czy patrzę na certyfikaty, no generalnie nie. Albo gdzieś tam może patrzę, ale to jakby głównie jest istotne to, co człowiek jakby sobą prezentuje. Czyli może być człowiek bez znajomości programowania, bez studiów jakichkolwiek, bez certyfikatów i się okazuje, że jest super, nie? I to rzeczywiście nie, że tak potencjalnie może być, tylko tak rzeczywiście bywa. Czy te certyfikaty są istotne? Ja bym powiedział, że sam sobie te certyfikaty traktowałem, bo mam właśnie tylko CHA, Certified Ethical Hacker i CISPA, jako trochę takie uporządkowanie swojej wiedzy. No to nigdy się nie chce zająć jakimiś takimi głupimi tematami, których zawsze jest dużo, a tutaj jest motywacja, żeby wreszcie się do tego jakby zebrać i ktoś jeszcze tam sprawdzi, nie? Także w ten sposób. Bardziej chyba jest to uznawane w różnych korporacjach, nie? Ma się certyfikat, no to się dostaje robotę. Nie ma się certyfikatu, to się super, no to potrafi być jakiś taki, nie wiem, pół roku masz zrobić, a nie koniec. Nie zrobisz, no to sorry. Także nie mówię, że to jest nieważne, bo fajnie to pozwala porządkować jakby swoją wiedzę. Też jest jedna ważna rzecz, jak się do tego certyfikatu podchodzi. No niby taką oczywistą rzecz powiem, ale można, nie wiem, brain dumpa sobie kupić i do widzenia, zdać to, a można to traktować jako właśnie okazję, a douczę się tego, nie? Douczę się webówki, albo douczę się jakiejś tam reverse engineeringu jakoś bardziej, albo czegoś tam jeszcze. I to mam na to czas i ja staram się podchodzić do tych certyfikatów tak, że zamiast się nauczyć tego w miesiąc, to się podchodzę sobie tam, nie, czy uczę się, już teraz to nie, ale kiedyś 3 miesiące, 4 miesiące, żeby sobie jakąś wiedzę dodatkową pozyskać jeszcze przy tym, w ten sposób.
Bardzo fajne. Dzięki, Michał, wielkie za wszystkie twoje odpowiedzi i za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Było nam strasznie miło cię tutaj gościć w naszym programie. Dzięki za wszystkie odpowiedzi, których udzieliłeś ludziom, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć. Zaglądajcie na Sekuraka, chodźcie na Sekurank Hacking Party, czytajcie książki Michała, bo fajne rzeczy robi. I no, życzymy ci, żebyś dalej robił to, co robisz, tylko bardziej, więcej i jeszcze z większym zapałem.
Dzięki wielkie, już mi myśl przyszła do głowy, słuchaj, jak mi życzysz tak więcej, to ja muszę jakieś, nie wiem, klonowanie, technikę klonowania wymyślić, nie?
Na razie dobrze ci idzie delegowanie, więc po prostu, wiesz, może deleguj wszystko. Dzięki wielkie, Michał, i do zobaczenia przy kolejnej okazji.
Dzięki, wszystkiego dobrego, na razie.
Trzymaj się, na razie.
Kochani, zbliżamy się powoli do końca, jeszcze zostały nam ogłoszenia duszpasterskie, więc mistrz ceremonii zaraz nam je odpali. Tak, ja się przyłączę na właściwy ekran. Ogłoszenia duszpasterskie. Po pierwsze oczywiście jest nowy webinar już w przyszłym tygodniu, już we wtorek i w środę będę występował w webinarze Exatela o pracy zdalnej. Będzie jeden we wtorek dla jednostek samorządu terytorialnego i drugi w środę dla firm. Więc będzie o tym, jak sobie radzić w tych nowych czasach, na co zwracać uwagę. Wszystko jest za darmo, można wbijać. Zapraszam serdecznie, każdy po godzince, gdzieś tak o 10.30, o ile dobrze pamiętam, z3spl.webinar. Tam jest link do rejestracji. Przypominam, że moje gadanie można również sobie kupić w dużych dawkach na wideo zaufana3strona.pl. Na razie jest 7 godzin materiału, ale wkrótce będzie więcej, bo już się tworzy. Z kodem rozmowa 20% rabatu na wszystko zawsze. A za tydzień, słuchajcie, przyjdzie do nas człowiek rozrywka, człowiek cybercop, Dominik, który niejednego... Robocop, nie, cybercop, bo robota nie. Robota z niego jeszcze nie zrobili, roboty ma dużo. A Dominik, który niejednego przestępcę i cyber, i nie cyber już złapał i obecnie dowodzi Wydziałem Cyber w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Jeżeli ktoś chodzi na konferencję i słucha Dominika, to wie, że człowiek o ogromnym poczuciu humoru, ale też i ogromnej wiedzy, więc szykujcie swoje pytania. A nas możecie szukać pod live zaufana3strona.pl, całe archiwum nagrań, to już nasz 5. odcinek, więc będzie już 5. Można także tam zapisać się na powiadomienia o kolejnych odcinkach, żeby żadnego nie przegapić. A możecie też do nas pisać ze swoimi pomysłami, możecie też oczywiście komentować, my to wszystko czytamy i uwzględniamy.
Możecie też zasubskrybować ten kanał standardowo. Adam, no proszę cię, jesteśmy na YouTube.
Tak, tam jest ten, tak, guzik, subskrybuj, jo.
Subskrybuj, polajkuj. Tak, zapraszamy do tego też serdecznie i na następne nasze odcinki.
Tak, i pozdrawiam Was również Stefan, który jak zawsze tutaj, dzień dobry, jak zawsze tutaj dzielnie nam towarzyszy, bez niego by nie było tego programu, także dziękujemy Stefanu, że wpadłeś jak zawsze. Znaczy, no i dzięki wielkie i widzimy się, ja z Wami we wtorek i środę, a w komplecie najdalej za tydzień.
Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłego tygodnia nam życzymy.
Całego. Hello.